Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zapowiedział ogłoszenie encykliki społecznej o chrześcijańskiej wizji ekonomii i pracy w dobie kryzysu. W liście do prymasa Polski zaproponował świętego Brunona jako patrona przyjaźni polsko-niemieckiej. Gościem magazynu będzie nowomianowany ordynariusz diecezji sandomierskiej ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, z którym rozmawiać będzie ksiądz Józef Polak. Następnie w sobotniej rubryce Wobec Islamu ksiądz Adam Wąs przybliży nam literaturę arabską. 13 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska.
Nasze dzisiejsze spotkanie ma szczególne znaczenie w świetle sytuacji, jaką przeżywa w tej chwili cała ludzkość, powiedział papież na audiencji dla uczestników dorocznego zebrania fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Utworzył ją przed 16 lat Jan Paweł II. Fundacja nawiązuje do tytułu jego ostatniej encykliki społecznej, podsumowującej stulecie nauczania Kościoła w tej dziedzinie i otwierającej je na nowe tysiąclecie. Ma na celu szerzenie na świecie nauki społecznej Kościoła, rozciąga swą działalność na coraz liczniejsze kraje, ostatnio na Brazylię, Filipiny i Hongkong w Chinach. Swój doroczny kongres międzynarodowy poświęciła ona wczoraj refleksji nad nowym modelem rozwoju.
Kryzys finansowy i gospodarczy, jaki dotknął kraje uprzemysłowione i rozwijające się, wyraźnie ukazuje, że trzeba na nowo przemyśleć pewne wzorce ekonomiczno-finansowe, które ostatnio dominowały. Dobrze zatem, że wasza fundacja na wczorajszym kongresie podjęła sprawę określenia wartości i reguł, jakimi winien się kierować świat gospodarczy, by wprowadzić nowy model rozwoju. Ma on bardziej respektować wymogi solidarności i ludzką godność. Życzę, by analizy rozwinięte podczas waszych obrad w oparciu o niezmienne zasady Ewangelii przyczyniły się do wypracowania wizji nowoczesnej gospodarki, która uwzględni potrzeby i prawa słabszych. Jak wiecie, ogłoszę wkrótce encyklikę poświęconą właśnie rozległej tematyce ekonomii i pracy. Uwydatnione w niej zostaną cele, do jakich my, chrześcijanie, mamy dążyć i wartości, jakie winniśmy niestrudzenie wdrażać i bronić, by życie społeczne stało się naprawdę wolne i solidarne.
Benedykt XVI wyraził też Fundacji Centesimus Annus uznanie za wsparcie, jakiego udziela Papieskiemu Instytutowi Studiów Arabskich i Islamistyki. Jego celom, które i wy podzielacie, przypisuje wielkie znaczenie dla coraz owocniejszego dialogu międzyreligijnego, zaznaczył Ojciec Święty.
Benedykt XVI mianował biskupem ordynariuszem sandomierskim prałata Krzysztofa Nitkiewicza. Dotychczas był on podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Urodzony w 1960 roku, ksiądz Nitkiewicz należy do archidiecezji białostockiej. Ukończył tamtejsze seminarium duchowne, a święcenia przyjął w 1985 roku. Studiował następnie prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując doktorat. W 1992 roku rozpoczął pracę w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Był jednocześnie postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Michała Sopoćki. W 2002 roku ksiądz Nitkiewicz został podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, a ostatnio również rektorem rzymskiego kościoła świętego Błażeja. Wykłada w Papieskim Instytucie Wschodnim, pisuje artykuły popularyzatorskie do prasy katolickiej i współpracuje z sekcją polską Radia Watykańskiego.
Ta nominacja zastała mnie w marszu, bo przecież tutaj mamy normalne obowiązki, zebrania, wyjazdy. Teraz trzeba będzie wszystko uporządkować, zakończyć i zrobić przeprowadzkę do Sandomierza. Dlatego nie mam jeszcze ani zawołania biskupiego, ani herbu biskupiego. Chcę jedynie na początku pozdrowić serdecznie księdza biskupa Frankowskiego, administratora diecezji sandomierskiej i tę całą moją rodzinę diecezjalną, od starych po młodych, od świeckich po księży. Proszę was o modlitwę z Bożą pomocą, ufni w Boże miłosierdzie, będziemy starali się pracować na chwałę Bożą.
Księże biskupie, nominacie,
Diecezjanie zawsze są ciekawi, kto do nich przychodzi. 17 lat, dodajmy, w kongregacji Kościołów Wschodnich przepracował ksiądz w Rzymie. Wszyscy chcą wiedzieć, kim jest ksiądz biskup nominat sandomierski.
Jestem białostoczaninem, ukończyłem seminarium duchowne w Białymstoku, zostałem wyświęcony na kapłana tamtejszej diecezji, tak bardzo związanej z tradycją wileńską, z kultem Matki Bożej Ostrobramskiej, z błogosławionym Michałem Sopoczko, którego sprawy beatyfikacyjnej byłem następnie postulatorem. To też jakiś znak Bożej opatrzności. Tak, to prawda, w Rzymie jestem tu już sporo lat, bo najpierw były studia, po studiach znowu wróciłem do diecezji, pracowałem w sądzie metropolitalnym, wykładałem w seminarium, uczyłem religii w szóstym ogólniaku, a później z powrotem do Rzymu i tutaj w kongregacji, która zajmuje się katolickimi kościołami wschodnimi i kościołem łacińskim na obszarze bardzo ciekawym, a jednocześnie niełatwym, to znaczy Irak, Iran, Ziemia Święta, Turcja. Bardzo ciekawe i wspaniałe doświadczenie. Przy okazji tej pracy nauczyłem się rozmawiać z ludźmi różnych kultur, różnych religii, różnych światopoglądów, różnych opcji politycznych. Uczestniczyłem w ostatnich rozmowach z rządem izraelskim dotyczących umowy watykańsko-izraelskiej tydzień przed przyjazdem do Ziemi Świętej Benedykta XVI. Oczywiście to jest wschód, to jest Kościół powszechny, ale przecież Sandomierz jest częścią tego Kościoła powszechnego i myślę, że to doświadczenie będzie bardzo pomocne.
Może warto dodać, że ksiądz biskup nominat również będąc w Rzymie czynnie angażował się w pracę z młodzieżą, ze skautami.
Tak, kilkanaście lat. Jestem właściwie, bo skautem jest się przez całe życie. Byłem asystentem kościelnym skautów rzymskich, drużyna numer 66. Także wspaniałe doświadczenie. Wyjeżdżaliśmy co sobotę i niedzielę tutaj do Lazio. Nocowaliśmy pod namiotami, później latem były wyjazdy na obozy. Raz nawet byliśmy w Afryce z drużynowymi. Z pewnością w Sandomierzu są również harcerze, więc nawiążemy bardzo dobre relacje.
Ksiądz biskup nominat od niedawna był także rektorem kościoła ormiańskiego w Rzymie.
Tak, to znaczy mam również doświadczenie duszpasterstwa włoskiego. Co niedzielę uczestniczyłem w duszpasterstwie parafii świętego Klemensa Papieża na Monte Sacro, a od lutego jestem rektorem kościoła świętego Błażeja, kościoła ormiańskiego, w którym odprawiają Ormianie katolicy, Ormianie apostolscy. Jest także msza w języku włoskim dla Włochów. Kościół bardzo stary, z X wieku i zawsze na każdej mszy świętej była pokaźna grupka wiernych i także z nimi nawiązałem dobre, przyjazne relacje.
Nasi słuchacze głos księdza biskupa nominata znają również z anteny. Współpracowaliśmy tyle lat.
I myślę, że będziemy nadal podtrzymywali te wspaniałe relacje. W Radiu Watykańskim czułem się zawsze jak w domu, u siebie, tu razem z ojcem redaktorem, z całą grupą współpracowników. Zawsze przyjmowali gościnnie, ja dzieliłem się swoim doświadczeniem i myślę, tak jak już powiedziałem, będziemy nadal współpracowali.
Księże biskupie, serdecznie gratulujemy dzisiejszej nominacji. Proszę Państwa, w dniu ogłoszenia nominacji nowego biskupa sandomierskiego gościliśmy w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich u dotychczasowego jej podsekretarza, księdza prałata Krzysztofa Nitkiewicza, biskupa nominata. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Polski franciszkanin znalazł się wśród mianowanych przez papieża konsultorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Ojciec Zdzisław Kijas jest rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego Świętego Bonaventury Serafikum w Rzymie. Znalazł się on wśród 7 nowych konsultorów, z których 3 są salezjanami, a 2 inni świeckimi wykładowcami rzymskich uczelni katolickich.
Ojciec Święty mianował prezesem Papieskiej Akademii Świętego Tomasza z Akwinu księdza Luisa Clavelia z prałatury personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei. Pochodzący z Katalonii kapłan jest członkiem Rady Akademickiej i konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Wykłada metafizykę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie był poprzednio rektorem. Zadaniem Papieskiej Akademii Świętego Tomasza z Akwinu jest promowanie studiów tomistycznych w 3 zakresach – teologicznym, filozoficznym i prawno-ekonomicznym. Do tej pory jej prezesem był polski dominikanin ojciec Edward Kaczyński.
Świadectwo wiary, jakie złożył święty Brunon z Kwerfurtu, ma znaczenie również dla chrześcijan naszych czasów, pisze papież do kardynała Józefa Glempa. Prymasa Polski Benedykt XVI mianował swoim specjalnym wysłannikiem na ogólnopolskie uroczystości tysiąclecia śmierci tego męczennika, które odbędą się za tydzień w Łomży i Giżycku. W liście nominacyjnym zwraca on uwagę, że purpurat ten był kiedyś jako ordynariusz warmiński biskupem terenów objętych działalnością świętego Brunona.
Ojciec Święty przypomina, że Brunon był kapelanem cesarza Ottona III. Później wstąpił w Rzymie do benedyktynów, przyjmując imię Bonifacy. Przebywał też przez pewien czas na pustelni koło Rawenny u świętego Romualda, założyciela kamedułów. Papież Sylwester II wysłał go potem jako biskupa na misję w Prusach. W 1009 roku Brunon z Kwerfurtu poniósł męczeństwo, głosząc Ewangelię ludom zamieszkującym na północnym wschodzie dzisiejszej Polski. Ten znakomity syn Niemiec, przyjaciel króla Polski Bolesława Chrobrego, w swych pismach szerzył chwałę pierwszych polskich męczenników i bronił ich ojczyzny, pisze papież. Dziś zatem słusznie i zasłużenie można go także uznać za patrona głębszej przyjaźni między Niemcami a Polską, dodaje Benedykt XVI.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Literatura arabska. Ze względu na bogactwo literatury arabskiej istnieją różne sposoby jej określania. Z jednej strony zalicza się do niej wszystkie dzieła literackie stworzone w języku arabskim, nawet przez autorów niearabskiego pochodzenia. Według innych kryteriów twórczość ta obejmuje tylko dzieła arabskich autorów, niezależnie od języka, w jakim tworzyli. Najogólniej jednak za rozwiniętą literaturę arabską uznaje się tę, która została napisana w klasycznym i literackim języku arabskim oraz powstała na przełomie VI i VII wieku w Arabii, a następnie rozwinęła się na terenach zdobytych przez Arabów. W historii arabskiej twórczości literackiej wyróżnia się cztery zasadnicze okresy. Literaturę klasyczną od VI do XIII wieku, zanikanie tej literatury do XVIII wieku oraz literaturę nowożytną i współczesną. Pierwszy okres tzw. klasycznej literatury arabskiej obejmował kilka etapów, które pokrywają się z rozwojem politycznym islamskiego imperium. Etapy te można określić jako przedislamski, wczesnoislamsko-umajacki oraz abbasycki. Z okresu przedislamskiego, czyli do początku VII wieku, który został nazwany Dżahilija, zachowało się niewiele dzieł. Za najwcześniejsze formy arabskiej literatury uznaje się przedislamską prozę beduińską, która rozwijała się w ścisłej łączności z muzyką. W kontekście walk legionów rzymskich pojawiają się pieśni, które Arabowie zwykli śpiewać podczas spotkań przy wodopojach. Z IV wieku pochodzą również pojedyncze wersety i zaklęcia, które zawierają elementy poetyckie. Większość z nich przekazywano ustnie do tego stopnia, że mimo iż powstały pod koniec IV lub V wieku, zostały spisane znacznie później. Zebrano je w tak zwane dywany. Szczególne miejsce zajęła poezja liryczna. Jej najstarsze zabytki ukazały się w tradycyjnej formie zwanej kasydą, czyli poemacie monorymicznym podobnym do ody, podzielonym na ściśle ustalone kompozycyjnie części, którego treść była najczęściej przesadnie pochwalna. Szczególnie znane były poezja miłosna, ody żałobne i poematy pochwalne. Do najsłynniejszych przedstawicieli tej epoki należy Imru al-Kais. Wśród prozy na uwagę zasługują opowiadania pod tytułem Dni Arabów, które traktują o najważniejszych bitwach między rywalizującymi ze sobą plemionami beduińskimi. W okresie wczesnoislamskim i umajackim powstało najcenniejsze dzieło literatury arabskiej – Koran, który wywarł ogromny wpływ na rozwój języka arabskiego oraz nauk filologicznych. Mimo iż w czasach kalifów umajackich dominowała poezja, zwłaszcza panegiryczna, pojawia się nowy gatunek poetycki, tak zwana poezja miłosna, która zerwała z tradycyjną formą kasydy. Popularna staje się także poezja religijno-polityczna, tworzona przede wszystkim przez szyitów. Na okres panowania Abbasydów przypada złoty wiek literatury arabskiej obejmujący lata 750-1055. W związku ze zmianami kulturalno-społecznymi, na które wielki wpływ miała nauka i filozofia grecka oraz kultura perska, nastąpił ogromny rozwój literatury arabskiej zarówno na Arabskim Wschodzie, jak również w arabskiej Hiszpanii. Pojawiła się nowa tematyka i nowe formy, a także nowe gatunki poetyckie. W odpowiedzi na poezję beduińską pojawił się w poezji tak zwany modernizm, który z kolei doprowadził do powstania neoklasyków. Na uwagę tego okresu zasługuje poezja andaluzyjska, która nawiązywała do tematyki wschodniej, ale była bogatsza w treść. Dominowała w niej poezja skupiająca się na miłości rycerskiej i dwornej. W okresie abbasyckim rozpowszechniła się również proza literacka, mająca na celu uczyć i bawić. Poza tym powstały dzieła dotyczące retoryki i krytyki literackiej oraz prozy artystycznej i piśmiennictwa naukowego. Jednocześnie rozwijała się zdobywająca na popularności historiografia i literatura geograficzno-przyrodnicza oraz filozoficzno-religijna. Silny staje się w literaturze również nurt mistyczny. Od XI wieku rozpoczyna się stopniowy schyłek literatury. Na wschodzie przyczynili się do tego Turcy seldżuccy, a na zachodzie Berberzy, którzy bardziej byli zainteresowani zdobywaniem władzy i oczyszczaniem religii z obcych wpływów, niż tworzeniem i rozwijaniem literatury pięknej. W tym procesie schyłkowym pojawiają się jeszcze dwa centra, gdzie pielęgnowano literaturę klasyczną. Jedno tworzyli Mamelucy w Egipcie i Syrii, a drugie Nasrydzi w Grenadzie, będące ostatnią dynastią arabską w Hiszpanii. Do klasyki tego okresu należy zbiór opowieści Kalila i Dimna, które z perskiego na arabski przełożył i uzupełnił Ibn al-Mukaffa. Słynny zbiór baśni pod tytułem Księga Tysiąca i Jednej Nocy nie należał początkowo do kanonu literatury arabskiej. Dopiero dzięki popularności, jaką zdobyło w Europie, włączono je do klasyki. Poza tym charakterystyczną cechą tego okresu jest nade wszystko bogata twórczość encyklopedyczna. Okres między XVI a XIX wiekiem uznaje się powszechnie za tak zwane martwe wieki literatury arabskiej. Odrodzenie tej literatury nastąpiło wraz z arabskim ożywieniem kulturowym na początku XIX wieku. W twórczości arabskiej pojawia się tak zwana Nahda, zwłaszcza na terenach dzisiejszego Libanu, Syrii i Egiptu rozwija się nowa literatura, która czerpie inspiracje z literatury europejskiej przy jednoczesnym nawiązaniu do rodzimej tradycji. Do nowych rodzajów i gatunków literackich tego okresu zalicza się nowelę, powieść, dramat i poezję nowoczesną. Współcześnie literatura arabska rozwija się we wszystkich regionach, w których używa się literackiego i klasycznego języka arabskiego.
O literaturze arabskiej mówił ksiądz Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.